Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziesiątego lutego na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. A oto dzisiejsze tematy. Spotkanie Benedykta XVI z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. Papieskie przemówienie poświęcone dialogowi między rozumem a religią. Drugi dzień obchodów Światowego Dnia Chorego. Relacja z Australii księdza Dariusza Giersa. Rozpoczęcie zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie. Rozmowa z duszpasterzem polskich sportowców, księdzem Edwardem Pleniem. Oraz kolejny odcinek cyklu poświęconego życiu i działalności świętego Franciszka Ksawerego na szlakach nowożytnej ewangelizacji, a opracowanego przez księdza Adama Wolanina.
Na znaczenie dialogu wiary i rozumu, religii i nauki zwrócił uwagę papież, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary, którą kierował przez ponad 20 lat. Dykasteria ta, wskazał Benedykt XVI, ma przypominać centralne miejsce wiary katolickiej autentycznie wyrażanej. Gdy osłabia się rozumienie tego centralnego miejsca, życie kościelne traci swą żywotność i degeneruje się, popadając w bezowocny aktywizm czy uprawianie polityki. Powierzona tej kongregacji służba wierze, będąca dawaniem świadectwa Chrystusowi, który jest pełnią prawdy, to służba radości. Tę radość płynącą z wiary Chrystus pragnie szerzyć w świecie. Kościół w swych wysiłkach ewangelizacyjnych kieruje się miłością do prawdy.
Kościół z radością przyjmuje autentyczne zdobycze ludzkiej wiedzy. Uznaje, że ewangelizacja wymaga, by rzeczywiście brać pod uwagę horyzonty i wyzwania, jakie otwiera przed nami współczesna nauka. W rzeczywistości wielkie postępy wiedzy, których byliśmy świadkami w minionym wieku, pomogły lepiej zrozumieć tajemnice stworzenia, wchodząc głęboko w świadomość wszystkich narodów. Jednak postępy nauki były czasem tak raptowne, że niełatwo było uznać, iż są zgodne z prawdami objawionymi przez Boga o człowieku i świecie. Niektóre twierdzenia naukowe wprost przeciwstawiano tym prawdom. Mogło to wywoływać pewne zamieszanie wśród wiernych, a nawet stanowić trudność w głoszeniu i przyjmowaniu Ewangelii. Zatem istotne znaczenie mają wszelkie badania pogłębiające znajomość prawd odkrytych przez rozum, w przekonaniu, że nie ma powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem a wiarą, jak mówi encyklika Jana Pawła II Fides et Ratio w punkcie 17.
W Adelaidzie w Australii trwają obchody Światowego Dnia Chorego. Drugi dzień spotkania był poświęcony refleksji nad duszpasterstwem osób chorych psychicznie. Mówi ksiądz Dariusz Giers z Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Linie wytyczne tego duszpasterstwa, stwierdził kardynał Javier Lozano Barragán, znajdują się w Ewangelii, w podejściu Jezusa do chorych. Kościół kontynuuje misję swego założyciela poprzez placówki służby zdrowia. W samej Oceanii jest ich ponad 2000. Celem misji Kościoła względem chorych jest ich uświęcenie, doprowadzenie do przyjęcia swego cierpienia i ewangelizacja poprzez cierpienie. Temu właśnie służy Światowy Dzień Chorego, zaznaczył przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Przed południowej sesji wzięło udział ponad 250 osób. Przemawiający dzielili się swoimi doświadczeniami pracy z osobami psychicznie chorymi. Najbardziej poruszające było świadectwo małżonków, którzy od wielu lat opiekują się synem cierpiącym na schizofrenię. Boją się go, gdy wpada w atak szału, ale nigdy go nie opuszczają. Apelowali, aby nie traktowano ich syna jako przestępcy, lecz człowieka upośledzonego umysłowo. Kolejne świadectwo dała wolontariuszka z domu opieki nad bezdomnymi kobietami, gdzie pracuje się z chorymi na demencję. Swoim doświadczeniem podzielił się też kapelan więzienia, w którym przebywa 170 kobiet. Większość z nich popełniła przestępstwo pod wpływem narkotyków, a wiele to matki, dla których dodatkowym cierpieniem jest rozłąka z dziećmi. Wszystkie smutne historie przedstawiali wspaniali ludzie, dobrzy Samarytanie, którzy na co dzień służą cierpiącym. Apelowali o odrzucenie stereotypów w podejściu do chorych psychicznie. Rządzący muszą przypomnieć sobie o nich, media ukazywać ich pozytywny obraz, a Kościół przypominać ich ludzką godność. Do tego wzywa Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Po południu wysłannik papieski kardynał Javier Lozano Barragán spotkał się z biskupami Australii i Papui Nowej Gwinei. We wspólnej debacie wskazano na problemy takie jak sekularyzacja, brak odpowiedniej edukacji pracowników służby zdrowia. Widać tu wyraźne braki w dziedzinie bioetyki. Stwierdzono, że najpilniejszym zadaniem Kościoła jest troska o zachowanie ducha religijnego pracujących z chorymi, a także troska o tożsamość katolicką placówek służby zdrowia będących własnością Kościoła. Biskupi Australii wyrazili ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo chorych psychicznie. Kilka razy powtórzyło się stwierdzenie: mamy wielu dobrych ludzi i jesteśmy z nich dumni. Z Adelaide dla Radia Watykańskiego ksiądz Dariusz Giers.
Benedykt XVI wyraził nadzieję, że rozpoczynające się dzisiaj w Turynie zimowe Igrzyska Olimpijskie będą dla wszystkich wymownym znakiem przyjaźni i przyczynią się do umocnienia solidarnego porozumienia między narodami. Papież wskazał, że są to wartości szczególnie konieczne w naszych pełnych napięcia czasach, gdy ludzkość spragniona jest autentycznego pokoju.
Słowa te papież skierował na ręce arcybiskupa stolicy Piemontu, regionu, w którym rozgrywane są Igrzyska. Kardynał Severino Poletto podkreślił, że do olimpiady przygotował się także lokalny kościół. Jedną z inicjatyw jest wirtualna wystawa o całunie turyńskim.
Pytano nas, czy w czasie olimpiady odbędzie się wystawienie całunu. Odpowiedzieliśmy, że nie, ponieważ wystawienie całunu turyńskiego jest wydarzeniem czysto duchowym. Nie wydawało się słuszne, by w czasie olimpiady, która sama w sobie jest wspaniałą imprezą sportową, tworzyć, powiedziałbym, konkurencyjne wydarzenie duchowe. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że na igrzyska przybędą ludzie z całego świata, z których wielu zainteresowanych jest całunem. Naszą odpowiedzią jest więc wirtualna, multimedialna wystawa o tym wszystkim, co stanowi misterium całunu.
W hotelach i miejscach sportowych zmagań rozdawana będzie Ewangelia Świętego Marka. Ponadto w wielu kościołach Piemontu będą się odbywały koncerty oraz nocne czuwania w intencji pokoju, dialogu i pojednania. We wszystkich trzech wioskach olimpijskich są też kaplice ekumeniczne, w których w 20 językach będą odprawiane nabożeństwa.
W polskiej ekipie olimpijskiej na rozpoczynające się dziś igrzyska w Turynie jest również kapłan. Ksiądz Edward Pleń, salezjanin, jest kapelanem polskich sportowców. Także na włoskiej ziemi będzie roztaczał nad nimi duchową opiekę.
Ksiądz Edward zna polskich sportowców jak mało kto. Dla niego jest to już kolejna olimpiada, a o swojej olimpijskiej posłudze mówi bardzo skromnie.
Moja rola oczywiście jest bardzo prosta. Wynika z zadań duszpasterskich Kościoła. Nic innego po prostu wyjątkowego nie będę tam czynił. Te igrzyska, powiem, że są pod względem takiej logistyki bardzo trudne, ponieważ są trzy wioski olimpijskie w Turynie, w Sestriere i w Bardonecki. I skoczkowie nasi jeszcze mieszkają w innym miejscu, czyli jakby dla mnie pozostaje jeszcze to czwarte miejsce. Powiedziałbym, że te igrzyska pod względem takim duszpasterskim, jakie posługi będą przypominały tereny misyjne, ponieważ nie da się zatrzymać tylko w jednym miejscu, po prostu do tych sportowców, czy trenerów, działaczy, opiekunów trzeba będzie wychodzić naprzeciw, dostosować się do ich możliwości, ponieważ my wiemy i przygotowanie, i treningi, i starty, eliminacje, one są w bardzo różnym czasie.
Szczególnie wiele pracy kapelan sportowców będzie miał w niedzielę, kiedy wielu olimpijczyków ma zaplanowane swe występy.
Moja rola będzie taka podwójna, ponieważ niedziela jest Dzień Pański, więc będę czynił wszystko, żeby tym sportowcom umożliwić obecność na mszy świętej w niedzielę. Większość to są ludzie wierzący, z tego co ja się orientuję. Natomiast będę całe igrzyska do dyspozycji zawodników i oni będą oczywiście mogli liczyć na swoistego psychologa drużyny. Bo oczywiście i w ekipie są lekarze, są psychologowie, natomiast ja będę po prostu do dyspozycji, gdy będą tylko potrzebowali rozmowy, dobrego słowa, będą potrzebowali takiej kropki nad i. Ale równocześnie chcę zaznaczyć, że sprawa wypowiedzenia jakby swojej wiary jest ona bardzo delikatna i moja rola będzie polegała też również na tym, ażeby z najwyższym szacunkiem, z delikatnością proponować ludziom jakby i moją obecność i korzystanie z mszy świętej. Powiemy, że nie wszyscy to są katolicy, natomiast tak jak Jan Paweł II mówił, że drogą Kościoła jest człowiek, więc każdy jeden człowiek, a szczególnie ten, który jest pogubiony, poraniony i on potrzebuje pomocy. I właśnie przede wszystkim my, powiedzmy, kapłani jesteśmy po to, ażeby służyć tym ludziom, żeby z każdego spotkania wynikało dobro. Natomiast mogę powiedzieć na przestrzeni wielu już lat kontaktów ze sportowcami, to są ludzie, którzy myślę, że w najbardziej wyrazisty sposób przyznają się do swojej wiary.
Mają jednak także swoje ciężkie chwile i wtedy chętnie odwiedzają księdza Edwarda.
Chodzimy jakby we wnętrze tych ludzi i oczywiście o tych sprawach to nie mogę mówić. Natomiast sportowcy niekiedy potrzebują takiego błogosławieństwa. Niekiedy podejdą i mówią: proszę księdza, niech się pomodli za mnie, niech mnie wspiera. Ale oczywiście mają również i problemy niekiedy rodzinne. Olimpiada jest również tym czasem, ażeby odpowiedzieć sobie na te pytania, które się spiętrzyły przez ostatni czas, czy przez ostatnie wiele lat, bo też wiemy, że nie ma takiej na co dzień takiej okazji, powiedzmy, kontaktu z księdzem.
A ten kontakt podczas olimpiady jest bardzo częsty. Wielu sportowców oczekuje duchowego wsparcia przed swym startem, inni szukają go po zakończeniu konkurencji.
Ja bym powiedział, że na taką posługę to nie ma określonej pory dnia, nie ma określonej godziny. My wszyscy potrzebujemy ciepłego słowa, dobrego uśmiechu. Niektórzy proszą o błogosławieństwo, im to wystarcza. Niektórzy potrzebują takiej serdecznej bliskości po prostu. Niekiedy taki braterski też uścisk. Niekiedy właśnie ten uśmiech, on zastępuje każde jedno słowo i każde jedno przemówienie. Ja zawsze mówię zawodnikom: słuchaj, jesteś najlepszy i daj siebie wszystko. To w tobie jest najpiękniejsze. Nie patrz się w tej chwili na miejsce, które masz zająć. Jeśli dasz siebie wszystko, to jest to najpiękniejsze miejsce, na jakie w tym momencie ciebie było stać. A ja cały czas jestem z tobą.
A kapelan podczas olimpiady praktycznie nie wyróżnia się od sportowców i trenerów. Także to, zdaniem księdza Edwarda Plenia, pozwala na lepszy kontakt i pełniejszą duchową pomoc.
Jestem ubrany tak samo jak oni, w strój olimpijski, więc te wszystkie bariery znikają. Natomiast przełamujemy je jeszcze przez kontakt na różnych obozach, spotkaniach. Ja uczestniczę również w ich uroczystościach takich domowych, jak chrzest, śluby czy pogrzeby. Oni wiedzą, że jest to ktoś bardzo bliski dla nich i z nimi. I ważne jest to, że oni wiedzą, że jest ktoś z nimi, który ich wspiera duchowo, powiedzmy, który modli się za nich. I to jest dla nich taka siła po prostu, która dodaje im również sił. Oni potrafią uwierzyć w siebie i ja mam taką nadzieję, że to się również, to mówię wbrew jakby nadziei innych, ale to się również może przełożyć na jakiś jeden medal, czy drugi, czy trzeci medal w Turynie. Choć musimy sobie zdawać sprawę, że my nie jesteśmy żadną potęgą w sportach zimowych, ale wiemy, że cuda się zdarzają. I jeśli jest wiara, to będą cuda i będą medale.
I właśnie za nie mocno ściska kciuki kapelan sportowców, który, jak sam przyznaje, przez lata swej posługi zżył się ze swymi podopiecznymi i przeżywa ich sukcesy oraz porażki. Dla Radia Watykańskiego Paweł Jurek.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
W poprzedniej audycji zapoznaliśmy się częściowo ze społeczno-historycznym podłożem rodziny świętego Franciszka Ksawerego. Dzisiaj omówimy dalsze losy tej rodziny. Nie wiadomo dokładnie, kiedy rodzice świętego Franciszka Ksawerego zawarli ślub. Najprawdopodobniej nastąpiło to między 1470 a 1480 rokiem. Biorąc pod uwagę zarówno ten dziesięcioletni okres, jak też rok urodzenia Franciszka, można wnioskować, że w chwili, kiedy się urodził, jego rodzice nie byli już zbyt młodzi. Spośród pięciorga rodzeństwa Franciszek był najmłodszym dzieckiem rodziny Ksaweryk. Miał on dwóch braci, Michała i Jana, oraz dwie siostry, Magdalenę i Annę. Anna wyszła za mąż, natomiast Magdalena była przez pewien czas damą na dworze królowej Izabeli Kastylijskiej. Szybko jednak zamieniła dworskie suknie na habit klarysek w klasztorze w Gandhi. Prowadziła tam życie surowej ascezy i praktyk pokutnych, co stało się najprawdopodobniej przyczyną jej dość wczesnej śmierci. Choć nie wiadomo prawie nic o przebiegu intelektualnej formacji pięciorga dzieci rodziny Xaverych, to wiadomo jednak, że Franciszek wyniósł z domu dość dobre przygotowanie do późniejszych studiów. Był wychowywany według zdrowych zasad chrześcijańskich, klimacie pobożności i praktyk religijnych, a nawet pewnej surowości obyczajów. O tym, jak wyglądało życie chrześcijańskie na zamku Javier, świadczy zachowana do dziś niewielka książka, która zawiera zebrane przez rodziców Franciszka szczegółowe przepisy, zarówno liturgiczno-pobożnościowe, jak też ascetyczno-moralne i społeczno-etyczne. Kiedy Franciszek miał 9 lat, utracił ojca. 3 lata wcześniej niepodległe Królestwo Nawarry zostało włączone do posiadłości króla Aragony Ferdynanda. Kiedy zaś po śmierci Ferdynanda jego następcą na tronie Hiszpanii został Karol I, który poza Hiszpanią znany jest przede wszystkim jako cesarz Karol V, Nawarra mobilizowała się w celu odzyskania utraconej niezależności. Dobra ku temu okazja nadarzyła się, kiedy król Franciszek I, król Francji, główny oponent i antagonista króla hiszpańskiego Karola I, wysłał za Pireneje część swojego wojska. Właśnie do tego wojska przyłączyli się mieszkańcy Nawarry. Wśród nich byli także dwaj bracia Franciszka, Michał i Jan. 20 kwietnia 1521 roku, w poniedziałek po Zielonych Świątkach, czyli po uroczystości zesłania Ducha Świętego, wojska francuskie zaczęły oblegać twierdzę Pampeluny i strzelać do niej z armatnych dział. Twierdzę tej bronił przyszły założyciel zakonu jezuitów Ignacy Loyola, znany wtedy jako Inigo de Loyola. Niektórzy autorzy są zdania, że armatnia kula, która roztrzaskała mu nogę, została wypuszczona przez jednego z braci Franciszka Xaverego. Kiedy Ignacy Loyola został ranny, reszta broniących się w twierdzy poddała się oddziałom króla francuskiego Franciszka I. Wkrótce jednak w bitwie pod Noain wojska francuskie i walczące po ich stronie siły Nawarry zostały pobite przez regularne wojsko króla hiszpańskiego Karola I, a w rezultacie Francuzi zostali ostatecznie wyparci z Nawarry. W tym czasie najstarszy brat Franciszka Xaverego, Michał, został schwytany i osadzony w pampeluńskim więzieniu. Wkrótce jednak udało mu się stamtąd zbiec i dołączyć do swego młodszego brata Jana, który znajdował się w ostatniej twierdzy nawarskich powstańców, zwanej Fuenterrabia. Stojący na czele wojsk hiszpańskich kapitan w imieniu króla Karola I ogłosił dla broniących się w twierdzy pełną amnestię i zwrot wszystkich dóbr, jeżeli zdecydują się wrócić w przeciągu 2 miesięcy do swoich domów i złożą przysięgę wierności królowi Hiszpanii. Wobec takiej perspektywy, widząc bezużyteczność dalszego oporu, Nawarczycy, wśród których byli dwaj bracia Franciszka Xaverego, 12 lutego 1524 roku podpisali kapitulację i powrócili do swoich domów. Wtedy to także bracia Franciszka wrócili do rodzinnego zamku Javier. Naszą następną audycję poświęcimy nowemu etapowi w życiu naszego bohatera, który zaprowadzi nas do Paryża.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.